Pobłogosławieni możemy się skupić teraz na Słowie Bożym, które jest dla nas Bożym odkryciem wspaniałych dzieł Jego i wspaniałego życia, które możemy prowadzić w Jezusie Chrystusie. Będziemy dzisiaj rozważali fragment Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza od 1 do 14 wersetu. I tu jest powiedziane tak. Powiedział im też podobieństwo, przykład. O tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał, potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyż Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy? Czyż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych za nic mieli. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, daj się przebłagać mi grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Fragment znany Słowa Bożego, ale bardzo znamienny. I wiecie, ja na pierwszy rzut oka, jak zawsze otwierałem ten fragment i zaczynałem czytać ten nagłówek, który tam jest powiedziany, zapisany, to tam jest napisane podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi. I zawsze myślałem o wdowie i niesprawiedliwym sędzi. Ale kochani, kiedy zaczynamy myśleć o niesprawiedliwym sędzi i że Jezus Chrystus chwali tego niesprawiedliwego sędziego, to zdawałoby się, czemu Jezus Chrystus nie mógł wziąć sobie innego przykładu. Ale kochani, my mamy się trzymać nie nagłówków, które ludzie dodali do tego, co tam jest napisane, a ten werset pierwszy tego fragmentu rozpoczyna się, powiedziam im też podobieństwo, prawda? I jest napisane, jakie podobieństwo? O tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. I prawda, nasza myśl wtedy leci w kierunku modlitwy, i nieustannej modlitwy, prawda? Wtedy już nie myślimy o fałszywym sędzi i wdowie, która potrzebuje obrony, ale skupiamy się na tym, że ta kobieta była natrętna. Ona cały czas chodziła za tym sędzią. Wiecie, w oryginale jest nawet tak fajnie to oddane, bo tam jest powiedziane, że kiedy ona przychodziła do niego, to cały czas groziło mu podbicie oczu. Tam dokładnie jest tak powiedziane w greckim tekście. Dokładnie jest tak powiedziane, że ona przychodziła, żeby mu podbić oczy. I on już miał tego dosyć, tego nachodzenia i w końcu wziął ją w obronę, prawda? I to jest przykład nie niesprawiedliwego sędziego, tylko przykład o tym, że my mamy się modlić i w modlitwach naszych być niezłomni, zupełnie niezłomni. Rzymian 12 rozdział. 11 i 12 werset mówi, w gorliwości nie ustając, płomienni duchem Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie niezłomni, dosłownie w oryginale jest powiedziane. W modlitwie niezłomni. Jak się modlisz, to nie dajesz się złamać. Co to oznacza? Człowiek zaczyna się modlić o pewne rzeczy, o pewne potrzeby, o pewne troski, o pewne trudności w życiu swoim. I kiedy tak woła do Boga i nic się nie dzieje, woła do Boga i nic się nie dzieje, i woła do Boga i nic się nie dzieje, i tak możemy w nieskończoność mówić i cały czas nic się nie dzieje, to co w końcu się dzieje? Człowiek przestaje się modlić. A to słowo jest właśnie dla tych ludzi, którzy modlą się, żeby wiedzieli, że nigdy nie można im przestać się modlić. Ta kobieta nachodziła człowieka tutaj na ziemi i w końcu co osiągnęła? Osiągnęła, no, powodzenie. Osiągnęła to, co jej naprawdę było potrzebne, prawda? I to słowo nam mówi o tym, że my, kiedy przychodzimy do Boga, to ile razy mamy się modlić? Panie, kiedyś Piotr zapytał, ile razy mam przebaczyć bratu mojego, mojemu? Czy aż 7 razy, jak zawini w ciągu dnia? Jezus Chrystus powiedział, no tak, może 7 nie, ale 3 powinieneś mu przebaczyć, prawda? Jezus Chrystus zupełnie coś innego powiedział. Nie zmniejszył tej ilości, ale ją znacznie wydłużył. Powiedział o tym, że tyle razy ma przebaczać swojemu bratu, że aż to jest niemożliwe tyle razy zawinić w ciągu jednego dnia. Czyli co Jezus Chrystus chciał powiedzieć? Chciał powiedzieć i powiedział to, że należy zawsze przebaczać. I dlatego ten przykład, ta przypowieść jest powiedziana o tym, że my mamy być ludźmi modlitwy, którzy nigdy nie przestaną się modlić, aż osiągną to, o co proszą. Wiecie, my mamy się modlić czasem do pewnego momentu. Do jakiego momentu? No do takiego momentu, kiedy nam już Pan powie, więcej o to nie proś, starczy Ci, dosyć Ci na łasce mojej. Komu w Nowym Testamencie Bóg tak odpowiedział? Apostołowi Pawłowi, prawda? Kiedy on modlił się, kiedy miał dolegliwości, kiedy miał problemy i trudności, modlił się i 3 razy jest powiedziane, prosił Pana, aż w końcu Pan mu odpowiedział, więcej już się nie módl. Jeżeli Pan przyjdzie i ci powie, więcej się o tą sprawę nie módl, to już możesz przestać, już się nie modlić. Ale jeśli Pan ci tego nie powie, to oznacza, że my mamy to robić, ciągle robić. Wiecie, w Izraelu kiedyś było takie wydarzenie, kiedy przez proroka Bóg powiedział do wojownika izraelskiego, żeby rzucił strzały i łuk o ziemię. I on rzucił o ziemię tym strzałami i łukiem wiele razy. I co w końcu prorok do niego powiedział? Za krótko rzucałeś o ziemię. Tylko tyle razy zwyciężysz Amalekitów, a tak wybiłbyś ich do nogi i byś miał pełne zwycięstwo. Dlatego pamiętajmy, że mamy coś, co Bóg nam nakazuje, coś, co Bóg nam pokazuje, coś, do czego Bóg nas zachęca. Mamy robić, jak to się mówi, do oporu. Aż pewne słowa od Boga przyjdą, już przestań. Albo już wysłuchałem Ciebie, już Ci dam, albo nie dam Ci tego, nie proś mnie więcej. My musimy czekać na konkretną reakcję naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 4:2 mówi tak, w modlitwie bądźcie jacy wytrwali, czyli niezłomni i czujni z dziękczynieniem. W modlitwie bądźcie niezłomni, wytrwali, ale też i czujni z dziękczynieniem. Co to oznacza? To oznacza, że w modlitwie my mamy mieć wyczulony odbiór tego wszystkiego, co Bóg w tym czasie chce do nas mówić. Modlitwa nieraz składa się z wielu części. I między innymi czasami modlisz się, wołasz, na kolanach stoisz przed Panem i ileś czasu ta modlitwa trwa, godzinę czy tam 2 godziny, i później w pewnym momencie zaczynasz mieć wizję. Bóg ci pokazuje pewne rozwiązania, Bóg ci pokazuje pewne okoliczności, które będą przed tobą, które się wydarzą. Abyś ty odbierał głos Boży, masz być czujny. I w tym momencie, kiedy Bóg ci już pokazuje jakąś odpowiedź, pokazuje ci jakąś wizję albo mówi do ciebie, to ty masz zdziękczynienie. Czyli musisz podziękować Bogu za to, że On ci daje odpowiedź i dalej dobijać się do nieba, aby Pan ci to wyjaśnił, jeśli nie rozumiesz, żeby Pan ci to rozszerzył, jeśli to potrzebuje jakiegoś rozszerzenia, abyś był czujny w czasie modlitwy, kiedy wytrwale walczysz, abyś był czujny na Boży głos, na Boże wizje, na Boże działanie. W Łukasza w 11:11 od 7 do 10 wersetu czytamy, a tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, co Jezus Chrystus do tego przykładu dodaje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, bierze. W oryginale jest powiedziane bierze. Nie otrzymuje, bo otrzymuje to jest coś biernego. Ty czekasz, żeby ktoś ci to dał i wtedy weźmiesz. Ale Słowo Boże wyraźnie tutaj mówi, kto prosi, ten bierze. To oznacza, że jak prosisz Boga, to też weź. Od razu weź. To znaczy masz mieć tą pewność, że otrzymasz od Pana. I wtedy bierzesz od Pana to, o co prosisz. A kto szuka, znajduje. Kto kołacze, temu otworzą. Widzimy, Słowo Boże bardzo jasno i wyraźnie pokazuje nam technikę działania i współpracy z Bogiem naszym, prawda? My mamy być bardzo wyczuleni przed Bogiem, ale jednocześnie być po prostu ludźmi takimi, którzy dadzą Bogu czy Duchowi Świętemu zachęcić się do walki. Zachęcić się, a więc nie rezygnuję. Cały czas będę walczył. Jaką pewność mogę mieć, że na pewno otrzymam od Boga to, o co proszę. W Jana, w liście Jana, pierwszym liście jest powiedziane, jak prosisz, to od razu zacznij dziękować, tak jakbyś już to otrzymał. Widzimy? Jak mamy być pewni tego, że coś od Pana otrzymamy? Zobaczmy, nawet w tym życiu codziennym, człowiek, który dobija się do czegoś i robi to w sposób zdecydowany, natrętny i taki przekonujący, i wkłada w to całe swoje serce, osiąga cel. Ten, który rezygnuje, ten, który się boi, nie podejmuje ryzyka, w życiu nic nie osiąga. A człowiek, który podejmuje ryzyko, może przegrać. Tak? Może przegrać. Ale wśród tych, którzy są zdecydowani w działaniu, wśród tylko tych są ludzie, którzy osiągają sukces. Widzimy? Dlatego mamy być w życiu naszym duchowym jako ci ludzie, którzy zdecydowani są, żeby przed obliczem Bożym osiągnąć to, co proszą. Osiągnąć to, do czego sam Bóg zachęca nas. Apostoł Paweł bardzo często w listach mówi o tym, aby chrześcijanie modlili się i nie ulegali zniechęceniu. Rzymian 1,9 mówi, świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamięta. Widzimy, jakie jest działanie Pawła? On cały czas, jak o kogoś dbał, jak komuś głosił słowo, to robił to w sposób przekonujący. Słowo Boże w Starym Testamencie, u któregoś z proroków jest powiedziane, że będziesz osiągał, jeśli włożysz w to całe swoje serce. I to tak jest w naszym życiu. Abyśmy osiągali cele, abyśmy osiągali to, do czego Bóg nas powołał, musimy włożyć w to serce nasze. Kto wykonuje dzieło Boże w sposób nie taki przekonujący, nie taki starający się, ale wykonuje to dzieło Boże niedbale. Wykonuje dzieło Boże. Tu nie jest powiedziane ten, kto nie wykonuje dzieła Bożego, ale ten, kto wykonuje dzieło Boże, a czyni to niedbale, to co? Jest mniej błogosławiony? Nie. Słowo Boże mówi, jest przeklęty. Widzimy? A więc musimy być chrześcijanami, którzy wkładają całe swoje serce w to, do czego Bóg nas powołał. Dlatego Bóg ma upodobanie w tych ludziach, których powołał, a oni starają się zrobić to w sposób naprawdę godny Boga. Jeżeli Bóg ciebie powołał, żebyś był chrześcijaninem, to Słowo Boże mówi, apostoł Paweł wyraźnie mówi, starajcie się, żebyście nie byli zaliczeni do takich ludzi, którzy mają w zwyczaju niechodzenie na nabożeństwo. Wydawałoby się, no coś to takiego, chodzenie na nabożeństwo. No Słowo Boże mówi, jeżeli niedbale wykonujesz, to nie czekaj na błogosławieństwo. Słowo Boże mówi, że nie strońcie od społeczności wzajemnej. Jeżeli stronisz, to znaczy jesteś człowiekiem niedbałym. A każdy niedbały człowiek do niczego nie dojdzie w życiu. Żebyśmy to wiedzieli. Jesteśmy w Bożych rękach i Bóg nas będzie prowadzić i Bóg zawsze nam będzie dawał swoje zwycięstwo, ale my musimy okazać gorliwość. Jest wyraźnie powiedziane, jak apostoł Paweł omawia tą sytuację, w której są różne dary Ducha Świętego, prawda? I tam mówi, że jeden dostaje dar przewodzenia ludziom, prawda? To taki człowiek czym się musi wykazać? Gorliwością. Tam jest wyraźnie powiedziane. Po co ma się wykazać gorliwością? Bo wszyscy inni są niegorliwi? Nie, bo on ma się stać przykładem tego, jak gorliwie należy Bogu służyć. Jak gorliwie należy Bogu do Boga przychodzić. Jak gorliwie należy wykonywać dzieło, do którego nas Bóg powołał. Efezjan 6:18 mówi w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Słowo Boże bardzo jasno mówi i to jest bardzo w wielu miejscach ujęte i pokazane, że człowiek wierzący musi być człowiekiem dobijającym się. Ja nieraz się zastanawiałem, dlaczego Jezus Chrystus daje taki przykład o niesprawiedliwym sędzi. Czyż to taki godny pochwały przykład? Nie, Jezus Chrystus nie daje przykładu o niesprawiedliwym sędzi, ale pokazuje gorliwą wdowę, która zaczyna dobijać się, aby osiągnąć swój cel. I my mamy być tymi ludźmi, którzy przychodzą do Boga i dobijają się. Bo tylko ten, kto kołacze, to temu otworzą. Ja nieraz tutaj dawałem przykład, jak pewien mąż przyszedł do domu swojego, no i tam pod drzwiami stoi, nikt mu nie otwiera, no więc tak postał, w końcu położył się na wycieraczce i zasnął, bo to noc była. Rano żona otwiera drzwi, patrzy, on leży na wycieraczce. I pyta się, a czemu ty tu śpisz? No bo nikt mi nie otworzył. A czemu nie pukałeś? No, czekałem, że mi otworzysz. Czy to logiczne? To jest zupełnie nielogiczne. Nieraz ludzie mówią, o, powinieneś mi pomóc, powinieneś się o mnie modlić, a prosiłeś o to, żebym się o ciebie modlił, powinieneś się sam domyśleć. To tak jak nieraz ludzie mówią, jak przychodzą do męża Bożego, no mówią, módl się o mnie. A mąż Boży się pyta, no ale o co mam się modlić? Ty, mąż Boży, powinieneś wiedzieć, o co powinieneś się modlić. Widzimy, jak to jest? Ludzie czasami wypowiadają takie rzeczy, które nie przynoszą im żadnych rozwiązań. My mamy być ludźmi, którzy dobijają się. Wszem i wobec mówimy, czego nam brakuje, czego nam nie dostaje. Wszyscy dookoła wiedzą, czy ci, którzy się o nas modlą, czy ci, którzy o nas się wstawiają, czy ci, którzy w jakiś fizyczny sposób mogą nam pomóc. Oni wszyscy muszą być poinformowani. Wszystkim ma być dosłownie rozklepana ta wiadomość, że ja potrzebuję pomocy. Ja potrzebuję pomocy. Nieraz już spotkałem się z sytuacją, kiedy ktoś zachorował. Z wierzących ludzi w zborze. I później dowiaduje się, jest w szpitalu. I później się pytam, no ale czemu nic nie powiedziałeś? No, nic nie powiedziałem. Jak zbór ma bojować o człowieka, który nic nie mówi o swoich problemach? Bo się wstydził, bo nie chciał, żeby się to rozeszło po zborze, czy jak? Ja znam ludzi, którzy jak mają potrzebę, to będą wszem i wobec krzyczeć dookoła. Wszystkie sąsiadki będą wiedzieć. Wszyscy sąsiedzi będą wiedzieć. On ma problem, on tego i tego potrzebuje. I w końcu znajduje się ktoś, kto jest w stanie temu człowiekowi pomóc. Bo wszyscy wiedzą o tym jego problemie, o tej jego trudności. To jest człowiek, który umie wołać o siebie. Przypominam sobie, kiedyś w Krakowie wśród takich bezdomnych ludzi rozeszła się Ewangelia i pewien człowiek, który takim alkoholikiem był, że mózg już mu przeżarło i on już jakby myśleć nie mógł. On nie rozumiał, co się do niego mówi, ale znalazł się na nabożeństwie. I wiecie, głoszono słowo i ten człowiek uwierzył w to słowo. No, posłyszał to słowo i ono do niego dotarło. I było głoszone z tego fragmentu, gdzie apostoł Paweł mówi, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I wiecie, te słowa trafiły głęboko do serca tego człowieka. Kiedy ktoś przychodził do niego porozmawiać z nim, no jak tam Józek, co tam u ciebie się dzieje? Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Wszystko stare przeminęło, oto wszystko jest nowe. I co kto do niego nie powiedział, on te słowa cytował. Myśleli, on jest niepełny rozumu, coś mu się pomieszało. Koledzy jego, z którymi tam w bezdomności był, też to samo, różne rzeczy go pytali, ale on już nie pił alkoholu, tylko odpowiadał, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Wiecie, jaki był efekt tego? On to mówił, jak myślicie, 10 razy, 15 razy, półtora roku, codziennie. I wiecie, co się stało? Dostał od Boga nowy umysł, całkowicie nowy umysł. Głosił później ze Słowem Bożym innym ludziom Ewangelię. Odważny, zdecydowany w działaniu. To jest tak jak z tą wdową, która chodziła do niesprawiedliwego sędziego. A on chodził do sprawiedliwego sędziego, do Jezusa Chrystusa. Kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. Możesz być nowym stworzeniem, bo możesz być nowym człowiekiem, możesz być nowym sługą Bożym, możesz być najzdolniejszym sługą Bożym. Jeśli tylko uniżysz się pod mocną rękę Jego, i zaczniesz dobijać się do nieba. Zaczniesz wołać do Pana całym swoim sercem. Słowo Boże jest jasne. I Słowo Boże jasno należy przestrzegać. W bardzo oczywisty sposób. 1 Tesaloniczan 5,17 mówi, że bez przestanku się módlcie. No jak bez przestanku można się modlić? No przecież robisz różne rzeczy w życiu swoim. To powiem tak, jak coś robisz, a masz jakąś przerwę, módl się. To znaczy gorliwość. Bez przestanku to bez przestanku. 2 Tesaloniczan 1,11 mówi w tej myśli też, modlimy się zawsze za was. Aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary osiągnęły swój cel, musi być ciągła modlitwa. Nieustająca modlitwa. My musimy być w tym naprawdę gorliwi. Ludzie sobie znajdują nieraz nieustającą pomoc w różnych świętych, których wymieniają. I myślą, że to oni mają się o nas modlić. Ty jesteś święty, jak przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca. I to ty masz wołać. Słowo Boże wyraźnie mówi, że masz się wstawiać przed Bogiem sam u siebie. Musisz wołać i musisz wołać i musisz wołać i brać to, o co wołasz do Pana. A wtedy będziesz to miał i będziesz mógł służyć Bogu. Chrześcijanie mają się modlić w obliczu nieszczęść, trudności życiowych oraz w obliczu dowodów na to, że zbliża się Boży sąd. My mamy się modlić, po prostu modlić. Jak bardzo rozmodlony jesteś. Jak bardzo jesteś rozmodlony. Jak bardzo rozmodlonym chrześcijaninem jesteś. Czy masz chociaż odrobinę czasu, żeby dziennie odmówić modlitwę pańską? Czy może nie masz czasu? Czy może masz troszkę więcej czasu, żeby jeszcze parę słów do Boga powiedzieć? To jest ważne, żebyśmy zaczęli być rozmodleni. W Starym Testamencie u jednego z małych proroków jest powiedziane, żeby Bóg dał ducha błagania i modlitwy. Potrzebujesz ducha błagania i modlitwy, aby wołać do Boga. Żebyś nie czuł się bardzo urażony, jak ktoś ciebie zapyta, jak tam twoje życie modlitewne? A co, a twoje to jakie? Nie jesteśmy zadowoleni, że nas pyta, jakie to nasze życie modlitewne jest. Bo co? Jeżeli my nie modlimy się, to nie oczekujmy, że coś od Pana otrzymamy. Jeżeli jesteśmy chwiejni, raz w tą, raz w tą, raz się modlimy, później zapominamy na miesiąc o modlitwie, później znów zaczynamy gorliwie. Przez dwa dni, a później znów miesiąc się nie modlimy, to nie myślmy, że cokolwiek od Pana otrzymamy. U Jakuba w pierwszym rozdziale jest powiedziane, że to jest człowiek dwuduszny, który ma dwie dusze, dwa sposoby myślenia. Jeden z tego świata wzięty, a drugi z chrześcijaństwa. I jakoś tak próbują połączyć to wszystko. Wiecie, jak się nazywa człowiek dwuduszny? Schizofrenik. To jest człowiek dwuduszny. Ma podwójny sposób myślenia. I Słowo Boże o tym mówi. Nie możesz być duchowym schizofrenikiem. Masz być człowiekiem zdecydowanym w modlitwie. Jak wołasz, to wołasz, aż do oporu. Znam człowieka, który powiedział do Boga tak: Panie, ja potrzebuję rozwiązania w tej sprawie. To była poważna sprawa w jego życiu. I powiedział do Pana tak: Panie, pozwól mi modlić się i pościć. Bóg powiedział: masz moje pozwolenie. Więc on powiedział do Boga: Panie, będę się modlił, aż mnie wysłuchasz. Jak mnie nie wysłuchasz w odpowiednim czasie, to umrę z głodu i z pragnienia. I wiecie, pościł i modlił się. Bez wody, bez jakiegokolwiek jedzenia. Przez dwa tygodnie. Powinien już nie żyć. Ale po dwóch tygodniach przemówił do niego Pan i powiedział: teraz idź i zjedz. Wysłuchałem ciebie. To jest wołanie do Boga, które przynosi rozwiązanie. Ja nie mówię, że masz iść za tym przykładem i umrzeć. Ja tylko mówię, że czasami są sytuacje, w których Bóg czeka, że oddasz samego siebie, tak będziesz wołać. Tak będziesz wołać i pościć, że już obrzydnie ci twoje własne życie. Ja już nawet żyć nie chcę, jeśli ty, Panie, nie poprowadzisz mnie w swojej chwale, w swojej obecności, w swoim Duchu Świętym, jeśli ty nie rozwiążesz tych moich problemów. Ja chcę z tobą być. Poświęca siebie. Ja zachęcam każdego z nas do tego, co Słowo Boże mówi. Sędzia, o którym mowa w tym fragmencie, to człowiek przepełniony grzechem. Jezus nazywa go niesprawiedliwym, używając tego samego słowa, co w opisie zarządcy w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale w 8 wersecie. I pochwalił Pan niesprawiedliwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Widzimy, dlaczego jest taki przykład dany? Bo synowie tego świata potrafią być bardzo dociekliwi i naprawdę z całej siły dążyć do celu, żeby go osiągnąć. Wiecie, przypominam sobie kiedyś taki przykład. Rozmawia żona z mężem. Mąż był w zborze takim jak nasz, a żona jeszcze nie, i tak z mężem siedzieli i mówi: słuchaj, ja jakoś, no i czytam Pismo Święte i modlę się, ale jakoś nie mogę znaleźć tego Jezusa Chrystusa. Wiecie, co on jej odpowiedział? Pamiętasz, jak w ubiegłym tygodniu zgubiłaś pieniądze w domu? Co ty robiłaś wtedy, żeby odnaleźć te pieniądze? Wszystko przewróciłaś, wszystko z tego pokoju wyniosłaś. Wszystko na podwórko. I znalazłaś te pieniądze. Gdybyś ty tak szukała Jezusa Chrystusa, to też byś go znalazła. Widzimy? My mamy być gorliwi w poszukiwaniu Bożych rozwiązań. Gorliwi. Są trudne sytuacje w życiu. Czasami stajemy dosłownie między młotem a kowadłem. Co to znaczy stać między młotem i kowadłem? Ja stanąłem między gwoździem a młotkiem i jak sobie walnąłem tutaj, wiecie, to niestety poczułem. Jesteśmy między młotem i kowadłem. Po prostu jesteśmy w sytuacji, w której naprawdę nie widzimy rozwiązania. A kto ma rozwiązanie? Jezus Chrystus. Tu tylko musisz go o to wyprosić. Bo Bóg musi wiedzieć, że ty jesteś gotów wszystko zrobić, jak ci Bóg da rozwiązanie. To nie może być tak, że Bóg ci przebaczy po to, żebyś za chwilę mógł znów zgrzeszyć. No i synku, idź, przebaczam ci. Jakbyś zaraz za chwilę znów zgrzeszył, to przychodź. Co Jezus Chrystus powiedział do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie? Ja ci przebaczam. Idź, grzesz i przychodź znowu. Czy tak jej powiedział? Idź i więcej nie grzesz. Widzimy? Czego Jezus Chrystus od nas wymaga? Abyśmy byli ludźmi gorliwymi w przestrzeganiu Bożego prawa. Abyśmy sprawiedliwość mieli w genach chrześcijańskich. Abyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę dążą do sprawiedliwości Bożej. Ten sędzia niesprawiedliwy nie symbolizuje nam Boga. Pokazany został jako całkowite przeciwieństwo Boga. Jeśli ten niesprawiedliwy człowiek odpowiedział na błagania wdowy, to czy Bóg, który jest nie tylko sprawiedliwy, ale także kochający i miłosierny, nie zrobi tego o wiele szybciej? Słowo o tym mówi. Czytaliśmy. Czyż Pan nie weźmie w obronę? Tu jest w naszym tłumaczeniu oddane, że chociaż zwleka. W oryginale nie ma powiedziane, że chociaż zwleka. Jest powiedziane bardzo wyraźnie, czyż zwleka w ich sprawie. Jest takie pytanie. Czy zwleka w ich sprawie? Nie. Nie zwleka. Szybko odpowie tym, którzy naprawdę całym sercem wołają. Jak się dobijasz, to ci otworzą. Jak szukasz, to znajdziesz. Jak prosisz, to weźmiesz. Taka jest Boża prawda, taka jest Boża zasada. I to jest naprawdę niezwykle ważne. To, że kobieta naprzykrzała się temu sędziemu, oznacza dosłownie uderzała go pod oko. Tak jest dokładnie w oryginale. I to, czego sędzia nie zrobił ze współczucia dla wdowy oraz szacunku do Boga, zrobił z czystej frustracji wywołanej ciągłymi prośbami tej kobiety. Bóg, który zawsze czyni dobro, jest przepełniony współczuciem dla wierzących, którzy cierpią, na pewno odpowie na wołania o pomoc tych, których kocha. Dziecko woła. To trzeba być wyrodną matką czy wyrodnym ojcem, żeby odpowiedzieć: odczep się ode mnie. Uciekaj stąd. Co ty chcesz ode mnie? My musimy być rodzicami, którzy na wołanie swoich dzieci odpowiadają w pozytywny sposób. Czyż Bóg, jak przyjęliśmy Go do serca swego, jak przyjęliśmy Jego zbawienie, jak przyjęliśmy Jego Syna Jezusa Chrystusa, czyż Bóg nie da nam to, o co wołamy, o co się dobijamy? Czyż nie da nam? Czyż nie da nam? Oj, niewielu jest przekonanych o tym. Naprawdę da? Jesteś przekonany o tym? Da, na pewno da. Bo Bóg jest naprawdę dobrym, cudownym Bogiem. Bóg odpowie szybko. Choć czasem może opóźniać pewne działania, lecz wszystko czyni w określonym celu. Niech to jedno, 2 Piotra, 3 rozdział, 8-9 werset. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania prawdy. Bóg jest naprawdę wielkim Bogiem i On chce nam zawsze nieść pomoc. Kiedy Pan nasz już to robi, Jego pomoc jest szybka. Szybki jest Boży ratunek, szybka jest Boża pomoc. Ważne jest też pytanie, czy Jezus znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Dlaczego tak Jezus Chrystus w tym fragmencie, w tym przykładzie powiedział? Kiedy Chrystus powróci, prawdziwa wiara będzie wśród ludzi bardzo rzadkim zjawiskiem. To tak jak w czasach Noego, kiedy ocalonych zostało tylko 8 osób. Okres poprzedzający przyjście Pana będzie oznaczał się prześladowaniami, odstępstwem oraz brakiem wiary. Moglibyśmy powiedzieć, ale czemu zabraknie wiary? Czemu będzie taki kryzys, jeśli chodzi o wiarę? No przede wszystkim dlatego, że szatan podejmuje w tej chwili atak na wiarę ludzi. Wszystko podważa, wszystko kwestionuje. Ile ludzi dzisiaj jest takich, którzy wątpią w Słowo Boże? Chrześcijan w zborach. Kochani, ja już dawno temu słyszałem, może ze 20 lat temu, jak nie więcej, słyszałem, że w Nowym Testamencie, jak się czyta, no to niektóre rzeczy są całkiem niezrozumiałe i trudno je pojąć na przykład. I wiecie, jak pewien teolog powiedział? Pamiętaj, że Słowo Boże, Pismo Święte należy czytać i tak je przyjmować, jakbyś jadł rybę i ości wyrzucał, a samo mięsko jadł. To tak czytaj Słowo Boże. Jak się trafia ość, wyrzuć. Dużo ości jest w Piśmie Świętym. Można powyrzucać prawie wszystko. Samo mięsko zjeść, smaczne. Czy tak mamy czytać Pismo Święte? W Słowie Bożym, w tym samym Piśmie Świętym, trzeba by ten werset wyrzucić, bo on przeszkadza bardzo, jest powiedziane, że całe Pismo Święte jest przez Boga natchnione i dobre do wzrostu, do poprawy, do wykrywania błędów, aby ludzie Boży byli czyści, byli usprawiedliwieni, byli prowadzeni przez Ducha Świętego. No po to wszystko się dzieje. Niektórzy ludzie rozumieją, Ducha Świętego się po to bierze, żeby mówić innymi językami. Czy tak? No tak, też. Ale po co przede wszystkim bierzesz Ducha Świętego od Boga? Po to, żeby być bardziej posłusznym Bogu. Bo bez Ducha Świętego to niewiele możesz posłuszeństwa w swoim życiu osiągnąć. To Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Ja mogę cię przekonywać wiele razy o tym, że w czymś zgrzeszyłeś. Oczywiście na początku będziesz się rzucać, powie, a ty to lepszy i takie inne rozmowy tam i musisz udowadniać, a on spotka kogoś innego, go przekona w drugą stronę i powie mu, nie, ty nie zgrzeszyłeś, to nie jest tak źle. Zobacz, a ty inni ludzie są dużo gorsi od ciebie. To dokładnie tak, jak przeczytaliśmy tu w tym drugim przykładzie o faryzeuszu i celniku. Widzimy? To jest to słowo, które nam pokazuje, jak można człowieka o grzechu przekonywać. O grzechu przekonuje Duch Święty. Dlatego bierz Ducha Świętego. On cię przekona. Wszystko, co nie tak, to wszystko ci pokaże. Więc patrzmy na to, co jest dobre, co jest prawdziwe, co jest szlachetne, co jest przez Boga nam dane, kiedy Pan pobłogosławi nas, to będzie nas też prowadził przez Ducha swojego Świętego, abyśmy nauczyli się żyć według Bożych zasad. Jezus powiedział podobieństwo także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych za nic mieli. To czytaliśmy. Słowa poszczę dwa razy w tygodniu pokazują, że faryzeusz uważa, że robi to częściej niż wymagają tego jakiekolwiek biblijne standardy. Poszczę dwa razy w tygodniu. Kto z was jeszcze dwa razy w tygodniu pości? No widzicie, a ja dwa razy w tygodniu poszczę. Więc kim ty jesteś w stosunku do mnie? Widzimy? To dokładnie faryzeusz chciał podkreślić. Dowiódł, że całą swoją nadzieję pokładał w tym, że nie był taki zły jak inni. Nie miał on przeświadczenia o tym, że w gruncie rzeczy jest bezwartościowy i grzeszny. A człowiek ma mieć właśnie takie przekonanie. Natomiast celnik okazuje wyraźnie swoją pokorę i skruchę w swojej postawie i w zachowaniu. Był on człowiekiem, który został zmuszony do stawienia czoła swojemu grzechowi, a jego jedyną odpowiedzią na grzech była pokora oraz opamiętanie. To całkowicie różni celnika od faryzeusza. Nie ma on żadnej nadziei oprócz tej, którą pokłada w miłosierdziu Bożym. I to jest właśnie punkt, do którego prawo Boże ma na celu doprowadzić każdego grzesznika. Słowo Boże ma nas doprowadzić do tego, abyśmy zrozumieli, że mamy grzech w życiu naszym. I bez miłosierdzia Bożego, tak jak niektórzy mówią, a bez łaski jesteś nikim w Królestwie Bożym. Właśnie łaski potrzebujesz. Właśnie zmiłowania Bożego potrzebujemy. Bo bez łaski Bożej nikt tam nie wejdzie. Rzymian 3, rozdział 19, 20 wersety mówią, a wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. A w 7 rozdziale 13 wersecie tej samej księgi jest powiedziane, czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć. Aby przez grzech przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Grzech przez przykazanie okazuje ogrom swojej grzeszności. Po to, żebyś zrozumiał, że grzech to śmierć, że grzech to potępienie, to odrzucenie przed oblicza Bożego. W Galacjan w 3 rozdziale 22 do 24 jest powiedziane, lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Dlatego musimy się nauczyć żyć według Bożych zasad. Musimy się nauczyć żyć w pokorze. Jeśli wołamy do Boga, jeśli się modlimy, jeśli jesteśmy gorliwi w wołaniu, to też musimy być gorliwi w przestrzeganiu Bożego prawa. Po prostu modlisz się i czekasz na Boże warunki. To jest tak, jakbyś chciał z Bogiem zawrzeć pokój, bo taka jest prawda. Pokój mamy z Bogiem, prawda? Pokój z Bogiem. I ten pokój z Bogiem przychodzi, kiedy wchodzisz w Boże zasady życia, wchodzisz w Boże Słowo. Izajasz 58, 2, 3 mówi, wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadają, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Oto dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy, uciskacie wszystkich swoich robotników i tam dalej jest parę wersetów. Możecie w domu to sobie przeczytać, bo to bardzo ciekawy, dotyczący postu rozdział. Naprawdę ciekawy. I jest tam powiedziane dużo takich dobrych porad dla każdego chrześcijanina, dla każdego wierzącego człowieka. Jak mamy żyć? Łukasza 16:15 jest powiedziane i powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych. Jesteście tymi ludźmi, którzy chcą uchodzić w oczach innych ludzi za sprawiedliwych? No widzę, wszyscy kręcą głową. Nie. My nie chcemy uchodzić za sprawiedliwych. My nie chcemy uchodzić za sprawiedliwych. My po prostu jesteśmy sprawiedliwi. Kochani, tak naprawdę to nie jest. Lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Mateusz 23:23 mówi: biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbać. Oni wszystko to dawali. Ale to, co Słowo Boże mówi, sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność, to tego już nie mieli. To co ty, Boże, chcesz, żebym miał wszystko naraz? To tak nie da się, że wszystko. To jest wszystko możliwe poprzez prowadzenie Bożego Ducha Świętego. I o to dbajmy. Psalm 51, od 3 do 6 wersetu mówi: zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Moje występki dzięki tylko litości Bożej mogą być zgładzone. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przed Tobą, przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Widzimy, i Dawid już wołał o to. I tak samo my mamy wołać. A Ezechiel 21:31 mówi, tak mówi Wszechmocny Pan. Precz z diademem, precz z koroną. Nic nie pozostanie tak, jak jest. To, co niskie, będzie wywyższone, a co wysokie, będzie poniżone. Widzimy? My byśmy tu już, będąc tu w zborze, już na ziemi, to już chcemy siebie widzieć w koronie chwały. Bo Słowo Boże mówi, że w niebie no, niezwiędła korona chwały nas oczekuje. To my byśmy chcieli, żeby już ta korona na naszej głowie była, no żeby inni zobaczyli. Patrzcie, do twarzy mi z tą koroną? Dobrze wyglądam? Aha, widzicie. Starajcie się, to i wy będziecie dobrze wyglądać. Najchętniej byśmy już tą koronę założyli, ale niestety tak być nie może, bo to tylko przez miłosierdzie. To właśnie celnik został usprawiedliwiony. Czyli uznany za sprawiedliwego przed Bogiem za pomocą nadanej mu sprawiedliwości. Przypowieść ta jest adresowana do ludzi, którzy wierzyli w swoją własną nie wierzyli w swoją własną sprawiedliwość. Takie przekonanie o swojej własnej, wewnętrznej prawości to nadzieja wiodąca na potępienie. Rzymian 10:3 mówi, bo nie znając usprawiedliwienia, która pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. A w Filipian 3:9 jest powiedziane, i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga. Na podstawie wiary. Ludzka sprawiedliwość, nawet bardzo drobiazgowo przestrzegana, nie jest wystarczająca w obliczu Bożych oczekiwań. Mateusza 5,48 mówi: bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Możemy być z własnych wysiłków doskonali tak jak Bóg? Oczywiście, że nie. Nie ma szansy żadnej. Takim doskonałym człowiekiem to był tylko Jezus Chrystus. A ty możesz się stawać doskonały przez działanie Ducha Świętego w swoim życiu, o ile zachowasz się pokornie, w sposób uniżony i poddając się pod mocną rękę Bożą. Pismo Święte konsekwentnie naucza, że grzesznicy zostają usprawiedliwieni dzięki przypisanej im sprawiedliwości Bożej. Pierwsza Mojżeszowa 15,6 mówi: wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Wiecie, o kim mowa? O Abrahamie. On został usprawiedliwiony i to Słowo Boże w wielu miejscach o tym mówi. Rzymian 4,4-5 mówi: a gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje się mu za sprawiedliwość. Czyli sprawiedliwy człowiek się staje poprzez wiarę. Otrzymuje od Boga poprzez modlitwy. Widzimy? To nie tak, że możesz sobie brać niezależnie od tego, czy ci Bóg daje, czy nie. Tak nie jest. Masz się modlić gorliwie, dobijać się do nieba, żeby otrzymać od Pana, ale jednocześnie wchodzisz w Boże tory, w Boże działanie. Wiecie, ja zawsze się przyglądam, jak skoczkowie narciarscy skaczą. I tam jak na tej ławeczce siedzą, to narty swoje wstawiają w takie tory, normalnie tory. Takie głębokie, te narty tam zagłębione są. Się przyglądają, się to tak wyjeździli? Nie, nie, to specjalnie jest tak zrobione. Bo inaczej nie wyskoczy tam właściwy sposób. On musi mieć tory. W wierze swojej i w dążeniach za Chrystusem nie wyskoczysz tak, żeby w mocy Bożej, w wierze Bożej lecieć w powietrzu i lądować we właściwy sposób. Musisz w tych Bożych torach być. Musisz w tym Bożym Słowie być. Musisz w tym prowadzeniu Ducha Świętego być. Chcesz otrzymać? No to proś. Chcesz otrzymać? To módl się. Ale nie tak sobie o leciutko. Panie Boże, pobłogosław. Amen. Modlitwa wierzącego człowieka, ufającego Bogu. Ta wdowa do niczego by nie doszła z tym niesprawiedliwym sędzią, gdyby przyszła raz, powiedziała o swojej sprawie, sędzia powiedział, co myśli, ona powiedziała: no jeśli Pan tak uważa, i poszła sobie. I już więcej do niego nie zaszła. Czy tak? Nigdy nie otrzymamy od Pana, jeśli będziemy w ten sposób postępować. On tego, 2 Koryntian 5,21, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Filipian 3, 4,9. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa, Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I my będziemy działać na podstawie wiary. Będziemy przychodzić przed Boże oblicze z potrzebami, z troskami. Będziemy wołać do Pana i będziemy wstawiać się przed Jego obliczem za potrzeby.